Ostatnie słowa, bo dzisiaj o ostatnich słowach będziemy mówić. Ostatnie słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią. Ostatnie słowa wypowiedziane przed ostatnim oddechem. Słowa ważne. Zazwyczaj tak jest, że ostatnie słowa wypowiedziane przed śmiercią są słowami niezwykle istotnymi. Przedśmiertne słowa. Słowa, które brzmią jak testament pozostawiony tym, którzy są obecni w tej tak bardzo ważnej chwili. W swoim życiu miałem okazję być świadkiem lub uczestniczyć w kilku takich przedśmiertnych rozmowach. I gdy myślę o nich, to dwie rzeczy przychodzą do mojego serca. Te ostatnie rozmowy są wynikiem tego, jak się żyło, i najczęściej te ostatnie rozmowy dotyczą tych, którzy pozostają. Takie są moje doświadczenia z ostatnich rozmów. Nie miałem ich wiele. Jeśli bym policzył, może było ich 4 czy 5, było ich zaledwie kilka. Ale każda z tych rozmów, zanim został wydany ostatni oddech, dotyczyła tych, którzy pozostali. Troski o nich, zabiegania o ich przyszłość, o to, co przed nimi. Takie słowa były, jak mówiłem, testamentem. Za kilka tygodni po raz kolejny będziemy wspominać śmierć Jezusa Chrystusa. Dlatego począwszy od dzisiejszej niedzieli, chciałbym, byśmy wsłuchiwali się w Jego ostatnie słowa po to, by nasze poznanie Jezusa Chrystusa było jeszcze głębsze i żeby te ostatnie słowa, tak niezwykle ważne, miały głęboki wpływ na nasze życie. To zaledwie kilka słów, kilka fraz umierającego Jezusa. Teolodzy we wszystkich Ewangeliach dostrzegli ich 7. A Józef Haydn skomponował niezwykłą muzykę w oparciu o treść tych słów. Te 7 fraz, 7 słów, 7 zdań pokazują piękno charakteru Jezusa Chrystusa, ale także nieopisany dramat Jego umierania. Konspekt dzisiejszego kazania macie w swoich witakach. On będzie bardzo ważny. Nie będziemy dzisiaj wyświetlać slajdów, ale proszę, byście skoncentrowali się, ponieważ temat jest niezwykle ważny, bo dotyczy tego, który nas kocha i tego, którego my kochamy. 7 fraz pokazujących piękno Jego charakteru, a z drugiej strony dramat umierania i zatroskanie o nas. Przemówienie z krzyża. Tak zatytułowałem dzisiejsze zwiastowanie. Jak mówiłem 7 razy, Chrystus mówił do swojego Ojca i do ludzi na wzgórzu Golgoty, na wzgórzu trupiej czaszki. Ktoś policzył i powiedział, że dokładnie są to 33 wyrazy. Tyle lat, ile żył Jezus Chrystus. Te 33 wyrazy ułożono w 7 słów, czy w 7 zdań, czy w 7 fraz. I wszystkie te zdania, choć są rozproszone w świadectwach ewangelistów, 4 ewangelistów, opisują Boży plan zbawienia, Boży plan zatroskania o Ciebie i o mnie. To jest niezwykle przejmujący testament, w którym Jezus podsumowuje treść całego swojego życia. Bo przecież czyż nie jest tak, jak mówiliśmy na początku, że ostatnie chwile, zanim nastąpi śmierć, człowiek ma potrzebę powiedzenia czegoś, co wydaje mu się być niezwykle istotnym, ważnym, ważnym zwłaszcza dla tych, którzy pozostają. Ważnym dla tych, którzy są obecni, ale nie tylko. 7 testamentów Chrystusa, a w zasadzie 1 testament składający się z 7 wypowiedzi. 1 testament, możecie sobie zapisać, to testament przebaczenia, bo to jest 1 zdanie wypowiedziane przez Chrystusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Drugi testament, a w zasadzie druga część tego jednego testamentu, nazwałem testamentem zbawienia. Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju, albo jak wolą niektórzy, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I muszę zrobić dygresję dotyczącą tego słynnego przecinka, o którym Kościół dyskutuje już 2000 lat, w którym ma być miejscu. I czasami się zastanawiam, dlaczego Pan Bóg daje takie różne rzeczy, takie różnego rodzaju w cudzysłowie kruczki, a myślę dlatego, żebyśmy nauczyli się, że taki mały przecinek to nie młot, żeby kogoś nim zabić, tylko powód, żeby kochać, w zależności gdzie, kto go, co robi, umieszcza. Wstawia. Trzeci. Testament troski. Testament zatroskania. Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Kolejny. To testament samotności. Czy miałeś taką chwilę, kiedy czułeś się sam? Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kolejny. Testament pragnienia. Zawarty w jednym słowie. Pragnę. Testament zwycięstwa. Wykonało się. I testament zawierzenia w modlitwie. Testament oddania się całkowitego. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. Dziś będziemy mówili o pierwszej części tego testamentu. O testamencie wybaczenia, testamencie przebaczenia. Oto Jezus przybity do krzyża. Niezwykła sytuacja. Czytałem wiele rzeczy na ten temat w ostatnim tygodniu. Wiele kazań, wypowiedzi różnych kaznodziei, teologów. Czytałem różnego rodzaju opracowania. Zawsze tak robię, gdy przygotowuję się do zwiastowania. Chcę wiedzieć, co mówią inni, bo uczę się od tego, co inni przeżywają, co doświadczają. Niesamowita sytuacja. Ręce Jezusa przybite do krzyża. Już nie może nimi dotknąć, przytulić trędowatego. Już nie może nimi nakarmić. Już nie może dotknąć ciała zmarłego, by go wskrzesić, ponieważ jego ręce są przybite. Nie może też pójść do kogoś, kto jest w potrzebie. Nie może zrobić ani jednego kroku. Nie może odpowiedzieć na wezwanie, przyjdź, bo ktoś umiera w moim domu, przyjdź, bo ktoś jest cierpiący, potrzebujący, ponieważ jego nogi są przybite. Nie może podzielić chleba, rozdać rybę, nakarmić. Cóż można zrobić w takiej sytuacji? Ktoś powiedział, że nie mógł także już nauczać swoich apostołów, bo tylko jeden pozostał przy krzyżu, reszta się rozpierzchła. Jedyną możliwą rzeczą, która w tym momencie pozostała Chrystusowi, to była właśnie modlitwa. To niezwykle ważne zdanie. Zdanie modlitwy wstawienniczej. Ono jest pierwszym zdaniem z krzyża. Ojcze, wybacz im, odpuść, przebacz, ponieważ nie wiedzą, co czynią. Co robi Jezus? Jezus po prostu się modli, wstawia się. Ale musimy się w tym momencie zatrzymać. Jeszcze raz musimy skierować nasze oczy na krzyż. Czy ktoś z was modlił się kiedyś przybity do krzyża? Nikt z nas nie miał takiego doświadczenia. Gdzie lubimy się modlić? Ja lubię modlić się w samotności. Najbardziej lubię modlić się w samochodzie. Lubię modlić się w lesie. Lubię modlić się w zaciszu, kiedy jestem odłączony i żaden szum tego świata mi nie przeszkadza. Lubicie tak? Lubię modlić się w zgromadzeniu. Jakże jestem podekscytowany, jak śpiewamy dla Bożej chwały. Szczerze mówiąc, odpływam wtedy. Ale modlić się przybitym do krzyża? Na krzyżu się wrzeszczy. Krzyczy się z bólu. Ale zanieść modlitwę z takiego miejsca? zwłaszcza prosić o przebaczenie dla oprawców? Czymże jest więc ta płynąca z krzyża modlitwa? Czym jest modlitwa Chrystusa konającego na krzyżu? Czym jest to pierwsze wstawiennicze zdanie? Spróbujmy odpowiedzieć sobie chociaż po części na to pytanie. Ktoś powiedział, że ta modlitwa jest wypełnieniem proroctwa, a nawet proroctw Starego Testamentu. W tym tygodniu czytałem Księgę Izajasza, 53 rozdział. Niezwykła opowieść o tym, który ma przyjść. 750 lat przed jego pojawieniem się, przed jego śmiercią. Prorok mówi, że jego wygląd był niepodobny do nikogo. Że jego wygląd był taki, że nie chciano na niego patrzeć. Że nie miał postawy ani urody. Zwykle znamy Jezusa z obrazów jako Supermana, z pięknymi włosami. Prorok Izajasz rysuje zupełnie inny obraz. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Jego wygląd był niepodobny do ludzkiego. Jego ciało było zbite, pokiereszowane. Myśmy myśleli, że zbite jest za występki nasze, a on starty jest dla naszego zbawienia, zbity jest z powodu naszych grzechów. I ostatnie zdanie, niemalże tego 53 rozdziału, tego fragmentu akurat. Prorok Izajasz mówi tak, on, ten opisywany, poniósł grzechy wielu i bardzo ważne zdanie, i wstawił się za przestępców. To wtedy na krzyżu Golgoty spełniło się to proroctwo z Księgi Izajasza, 750 lat wcześniej wypisane. On wstawił się za przestępcami. Ta modlitwa jest wypełnieniem Bożego Słowa, Bożego proroctwa, a proroctwo jest przekazaniem tym, tego, co jest w Bożym sercu. A w Bożym sercu jest przebaczenie. Czym jest ta modlitwa? Ona jest także utożsamieniem się z nami. Ta modlitwa jest utożsamieniem się z ludźmi. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja tego nie zauważyłem, wyczytałem w jakiejś książce. Znaczy zauważyłem, ale nigdy nie zrobiłem tego porównania. Gdy Jezus chodził po ziemi, przebaczał grzechy? Czy nie? Pamiętacie? Kilka razy jest napisane, że Jezus przebaczał grzechy. Pamiętacie reakcję zebranych? Co mówili? Jak możesz? Przecież grzechy może przebaczać tylko... Kto? W takim razie... Pamiętacie? Dzisiaj akurat Kościół prawosławny wspomina moment, kiedy Jezus uzdrowił chromego, ale najpierw powiedział mu, przebaczone są twoje grzechy. I wtedy wszyscy słuchacze, faryzeusze wpadli w wściekłość, ponieważ mówią, no przecież grzechy może przebaczać tylko Bóg. Wówczas Jezus mówi tak, żebyście zadał pytanie, co jest łatwiej powiedzieć? Powiedzieć? Co jest łatwiej powiedzieć? Przebaczone są grzechy, czy do sparaliżowanego totalnie weź łoże swoje i chodź? Co jest łatwiej powiedzieć? Jak myślicie, co jest łatwiej powiedzieć? Że przebaczone są grzechy, bo weź łoże i chodź, to zaraz trzeba będzie efekt zobaczyć. Łatwiej jest powiedzieć, przebaczone są twoje grzechy, bo jak gdyby tego nikt szybko od razu nie zweryfikuje. Ale Jezus dodał, ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, dlatego powiedział temu sparaliżowanemu, weź łoże swoje i chodź. I sparaliżowany wziął łóżeczko pod pachę, czy zwinął matę, na której leżał i poszedł. Było to znak, że Jezus na ziemi ma moc odpuszczać grzechy. To dlaczego wtedy w tym momencie nie powiedział, odpuszczam wam moje grzechy, wasze grzechy, tylko powiedział, ojcze, odpuść im, ponieważ nie wiedzą, co czynią. W tym momencie zgadzam się z wieloma, którzy mówią, że w momencie, kiedy grzechy świata spoczęły na Jezusie Chrystusie, na ten moment skończyła się Jego, czy moc, może nie tak, ale już od tego momentu nie mógł być tym, który przebacza grzechy, ponieważ grzechy spoczęły na Nim. Utożsamił się z nami ludźmi. Kiedy sam został za nas grzechem uczyniony, stał się zupełnie zależny. Ale jednak mimo to, że Jego ciało było totalnie ludzkie, to Jego postawa była w pełni boska, ponieważ powiedział, odpuść im, ponieważ pragnął urzeczywistnić to, czego sam nauczył, przebaczenia. Piękne słowo odpuszczenia na krzyżu Golgoty zmieniło się w czyn, zmieniło się w czyn. W jakimś kazaniu wyczytałem, że pewien mały chłopiec powiedział, że przebaczenie to jest zapach, jaki wydają kwiaty z siebie w momencie, kiedy są deptane. Posłuchajcie. Przebaczenie to zapach, jaki wydają kwiaty w momencie, kiedy są zdeptane. Czymże jest to słowo z krzyża? Jest ukazaniem naszej ludzkiej nieświadomości. Nie wiedzą, co czynią. Apostoł Piotr w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, przemawiając, powiedział tak: zabiliście sprawcę życia, byliście nieświadomi rzeczy, dlatego to zrobiliście. Przez wiele lat byłem kapelanem więziennym i zawsze mnie bawił taki napis, który widziałem albo wytatuowany, albo gdzieś nawet na ścianach pisany, gdy więźniowie pisali takie zdanie: mam prawo do szczęścia, ale nie mam szczęścia do prawa. A z drugiej strony często słyszałem takie stwierdzenie, a ja byłem uczony od dzieciństwa, że to nie jest prawda, że nieznajomość prawa zwalnia mnie od konsekwencji, jeśli je złamię. Boże Słowo naucza, że nawet jeśli nie wiemy, że coś jest grzechem, a czynimy to, to po prostu my także grzeszymy. Zresztą kwestia grzechu to jest o wiele szerszą kwestią. Ponosimy odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. A mimo to Jezus prosił o odpuszczenie, o przebaczenie tego grzechu. Zauważmy, Jezus nie powiedział: odpuść im, bo są niewinni, tylko odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czymże jeszcze jest ta modlitwa z krzyża? Jest wskazaniem na naszą największą potrzebę. I to zdanie jest moim głębokim przeżyciem. I mocno jestem o tym przekonany. To jest wskazaniem naszej największej potrzeby. Zobaczcie, Jezus na krzyżu nie modlił się, żeby ci, którzy tam stoją, obfitowali w bogactwo. Nie modlił się o pomyślność dla swojego narodu. Nie modlił się o to, żeby mieli chleb na stole czy dach nad głową. Nie modlił się o nic innego, tylko modlił się o odpuszczenie, ponieważ przebaczenie jest naszą największą potrzebą. Jest naszą największą potrzebą. Dlaczego mówię, że to jest mi bardzo bliskie? Bo pamiętam moment mojego życia. Na mojej uczelni, kiedy wyszedłem z budynku akademika, wbiłem się w ławkę, która była postawiona w ukryciu między budynkami. Usiadłem na niej i płakałem i mówiłem: chciałbym, żeby ktoś usiadł koło mnie, objął mnie i wiecie, co powiedział? Krzysiek, przebaczone. Tak chciałem namacalnie. Wyczytałem w jednej książce, jak pewien ojciec zatroskany o swojego syna, który odszedł, chcąc go znaleźć, udał się do miasta, do którego ten syn wyprowadził się i napisał do gazety ogłoszenie. Pako, wszystko przebaczone. Czekam na ciebie jutro o godzinie 9 w hotelu takim i takim. Wiecie, co się stało następnego dnia? Nie można było wejść do hotelu, bo setki czy tysiące chłopaków z takim imieniem czekało. Ponieważ każdy z nas potrzebuje przebaczenia. Czymże jest ta modlitwa? I to jest podsumowanie w zasadzie. Jest objawem największej miłości skierowanej do nas, do człowieka, ponieważ nie ma większej miłości, gdy ktoś życie kładzie za przyjaciół, a Jezus położył życie nawet za swoich wrogów. Chciałbym przytoczyć kilka historii z Biblii. Pamiętacie Samsona? Pamiętacie, o co modlił się Samson przed swoją śmiercią? Sprawdziłem. Boże, pozwól się mi zemścić na wszystkich moich wrogach, chociażby za jedno moje oko. A Jezus o co się modlił, jeśli chodzi o swoich wrogów? O przebaczenie. Czym człowiek żyje, wychodzi w ostatnich jego dniach. Nie potępiam Samsona. Coś zauważyłem w tym tygodniu, w zasadzie też jakiś artykuł czy kazanie, które słuchałem, pozwoliło mi to dostrzec. Czy ktoś w podobny sposób modlił się jak Jezus? Ktoś tu powiedział. Kto? Szczepan modlił się w podobny sposób. A czy wiecie, że jest różnica między modlitwą Jezusa a Szczepana? zanim różnica polega na kolejności. Jezus, zanim pomodlił się: Ojcze, w ręce Twoje oddaję mojego ducha, najpierw pomodlił się o nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Szczepan, zanim pomodlił się o przebaczenie dla swoich wrogów, najpierw powiedział: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha, a dopiero potem pomodlił się o przebaczenie. Jest różnica? Jest. Jezus najpierw pomyślał o nas, a potem dopiero oddał siebie Ojcu. Ale ważne jest jeszcze jedno pytanie. Ono już się przewija cały czas przez to, co jest mówione. Tak naprawdę o kogo Jezus się modlił? Nie wiem, czy wiecie, jest wiele koncepcji. Jak to w chrześcijaństwie? Jedni twierdzą, że modlił się tylko o oprawców, którzy go krzyżowali. Niektórzy jeszcze dodają tych, którzy wcześniej biczowali. Jeszcze inni mówią, że modlił się o tych, którzy są nieświadomi, że grzeszą. A jeszcze inni mówią, nikt nie jest winien ukrzyżowaniu Jezusa, to jest Boży plan i on musiał się spełnić, to nikt nie ma z tym nic wspólnego. Ale gdybyśmy dokładnie przeanalizowali treść modlitwy Jezusa, wówczas jej obiekt staje się bardzo oczywisty. To słowo, które Jezus tutaj w naszej Biblii jest przetłumaczone jako odpuść, pojawia się jeszcze w co najmniej dwóch fragmentach. Pojawia się to samo słowo, które jest u nas przetłumaczone jako odpuść, pojawia się we fragmencie, kiedy dzieci próbują przychodzić do Jezusa, a apostołowie im zabraniają. A Jezus mówi do nich: nie zabraniajcie im, nie powstrzymujcie, nie przeszkadzajcie, pozwólcie im przychodzić do mnie. To słowo właśnie jest tym samym słowem, które zostało użyte, odpuść. Nie przeszkadzaj przychodzić, nie zabraniajcie. Drugi raz też jest użyte na krzyżu Golgoty, kiedy Jezusowi podają gąbkę na gałęzi trzciny. Wówczas ktoś powiedział: nie przeszkadzajcie. Może Eliasz przyjdzie, może to on Eliasza wołał. Nie przeszkadzajcie, to jest to samo słowo. A jeszcze sposób użycia. Ja nie znam się, ja jestem nauczycielem nauczania początkowego, nie wiem, co to są, nie znam się na tych rzeczach, na których powinienem akurat się w tej dziedzinie znać, ale badacze tego zdania mówią, że tryb, w którym powiedział to Jezus, jest trybem rozkazującym. To nie znaczy, że rozkazywał Bogu. To raczej mówi o Jego determinacji, że było to dla Niego istotne. Ojcze, i jest powiedziane w taki sposób, że gdy myślałem, jak wam to zilustrować, to tylko jedno mi przyszło do głowy. Czy słuchaliście kiedyś śpiewaka operowego, czy śpiewaczkę, która śpiewa i nagle wypowiada ostatnie słowo i ono cały czas brzmi. I słuchasz i myślisz, kiedy to wreszcie, nie to, że się skończy, tylko jak długo ona jeszcze pociągnie, wytrzyma. To słowo zostało tak powiedziane, jakby się nigdy nie skończyło, jakby brzmiało w historii zawsze, bez ustanku, do skończenia świata, jakby Jezus je wypowiedział i ono ciągle brzmi. Jest, ciągle roznosi się po całym świecie i jeszcze nie było końca temu słowu. Co to znaczy? To znaczy, że słowo przebaczenia jest wypowiedziane raz na zawsze, brzmi przez całą wieczność, aż do skończenia świata, a skoro tak jest, to kto jest także odbiorcą tego słowa? My, którzy jesteśmy tutaj zebrani. Poprzednie pokolenia i wszystkie, które po nas nastąpią. Nieustająca modlitwa, której treść rozbrzmiewa od 2000 lat. Ojcze, odpuszczaj. Nie zdają sobie sprawy z tego, co czynią. Ojcze, odpuszczaj, bo żyją w totalnej nieświadomości. Ojcze, odpuszczaj, bo żyją w ciemności. Ojcze, nie zabraniaj im przychodzić do mnie. Ojcze, nie powstrzymuj tego. To są pierwsze słowa Jezusa z krzyża. Jezus modlił się o grzeszników, nadal zabiega o nas w swojej modlitwie. Autor listu do Hebrajczyków pięknie to powiedział. Powiedział, że dlatego Jezus dzisiaj może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Czy ma to jakieś znaczenie dzisiaj? Ma. Często mamy takie tendencje, gdy słuchamy historii, tej historii z krzyża, ja przynajmniej mam taką, że zaczynam myśleć, A kim ja jestem pod tym krzyżem albo w tych sytuacjach związanych z ostatnimi chwilami Jezusa? Czy jestem w tym rozcieczałym tłumie, który mówi ukrzyżuj go? Czy jestem jak Piłat, który no wie, że ten Jezus to chyba jest tym, ale na wszelki wypadek ze względów na tu i teraz, na swoją korzyść tu i teraz umywa ręce i mówi, ja chcę się od tego trzymać z daleka. A może jestem jak Nikodem, który rozważa gdzieś tam w swoim sercu, albo jak Józef z Arymatei, który także gdzieś przeżywa te wszystkie doświadczenia do końca nieświadomy tego wszystkiego, co się dzieje. A może bardziej przypominam apostołów, tych 10, nie Judasza, z Judaszem wolałbym się nie utożsamiać. Może tych 10, którzy nie są obecni, bo uciekli. No znali Jezusa, ale lepiej trzymać się od tego wszystkiego z daleka, nie angażować się tak w to wszystko. Może oni są mi bliżsi. Ale tak naprawdę nieważne, z kim będę się dzisiaj utożsamiał. Bo jeśli jestem wierzącą osobą i tak jak apostołowie trzymam się od tego wszystkiego z daleka, to Jezus także odpuścił im i jest gotowy odpuścić i mnie. A jeśli w ogóle nie mam osobistej relacji, to On także jest gotów przebaczyć i wezwać mnie do tego, abym stanął na Jego drodze. Ponieważ On powiedział w słowie, które jeszcze nie wybrzmiało, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie znalazłem lepszej ilustracji na zakończenie tego kazania, jak historii zapisanej w książce Maxa Lucado na temat właśnie ostatnich wydarzeń związanych z Jezusem. Mówiłem o tym 5 lat temu na wielkopiątkowym spotkaniu. Historia młodej dziewczyny miała na imię Krystyna. Wychowała ją mama, która była matką samotną. Wychowała ją, ucząc wartości, mówiąc jej o zagrożeniach i o radościach życia. Ale Krystyna była zawsze silną osobą, odziedziczyła tę siłę po swojej matce. Jej mama mówiła jej, gdy słyszała o tym, że ona wspominała, że kiedyś wyprowadzi się z domu, pójdzie do wielkiego miasta. Mama mówiła jej, że są zagrożenia. Mówiła jej, że tak jak tam pójdziesz i nie znajdziesz pracy, możesz potem zająć się rzeczami, które dzisiaj wydają ci się niemożliwe. I któregoś poranka, gdy mama otworzyła swoje oczy i zajrzała do pokoju swojej córki, okazało się, że jej nie ma. Wiedziała, że ona odeszła. Po pewnym czasie ta mama, chcąc odnaleźć swoją córkę, zrobiła jedną rzecz. Zrobiła sobie mnóstwo małych zdjęć, małych fotografii. A pod każdą z tych setek fotografii, za wszystkie pieniądze, które miała, zrobiła te zdjęcia. Pod tymi fotografiami napisała, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek się w twoim życiu wydarzyło, przebaczone, wracaj do domu. I udała się do miasta. Chodziła po ciemnych zakątkach ulic, gdzie stały prostytutki. A z Krystyną w tym czasie działo się to, że nie mogąc znaleźć pracy, a nie chcąc wracać do domu, w końcu wyszła na ulicę. Można ją było znaleźć w zakątkach ciemnych, brudnych ulic, w tanich hotelach, w łóżkach niejednego faceta. Mama przyjechała do miasta, chodząc po ulicach, przyklejała swoje zdjęcie, wkładała je za lustra, chodziła po hotelach. Pewnego dnia Krystyna obudziła się rano. Jej twarz już nie była taka piękna, jak wcześniej, to była niezwykle urody kobieta. Schodząc po schodach, zobaczyła w rogu lustra małe zdjęcie. Wyjęła je i zobaczyła twarz swojej mamy. Odwróciła i przeczytała z tyłu napis. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek zrobiłaś, wracaj przebaczone. Jezus na krzyżu to zdjęcie naszego Ojca w niebie z napisanym na odwrocie zdaniem przebaczone. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek przeżyłeś, czymkolwiek nosisz się w swoim sercu, Bóg mówi do ciebie: przebaczone. Powstańmy, proszę. Panie, dzisiejszego poranka, stojąc przed Tobą wszechmocnym, pełnym miłości Bogiem, który w Jezusie Chrystusie tak wiele, tak wszystko dla nas zrobił. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to pierwsze Twoje zdanie pełne miłości, to zdanie o przebaczeniu. Dziękujemy Tobie, Panie, że chcesz przebaczyć każdemu z nas. Chwała Tobie za to, Panie. A jeśli, kochani, ktoś z Was wie, że dzisiaj to zdanie jest do Ciebie, że potrzebowałeś usłyszeć słowo przebaczam i potrzebujesz modlitwy, pochylmy teraz głowy w modlitwie. Jeśli wiesz, że to jest dla Ciebie przesłanie, podnieś na chwilę rękę, będę się o Ciebie modlił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie, Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojego przebaczenia. Dziękujemy Ci, że te słowa o przebaczeniu brzmią i one będą brzmiały aż do skończenia świata. Dziękujemy Tobie, Panie, za prawdę, która mówi o tym, że jeśli Tobie wyznajemy nasze grzechy, to Ty przebaczasz, oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości, bo żyjesz po to, aby wstawiać się za nami. I za Twoje przebaczenie, Panie, Tobie dziękujemy. A jeśli potrzebujesz dzisiaj indywidualnej modlitwy, to będziemy teraz śpiewać pieśni, modlić się, a jeśli potrzebujesz indywidualnej modlitwy, przyjdź tutaj do przodu. Pastorzy, starsi tego kościoła, liderzy i liderki grup domowych podejdą do Ciebie, będą z Tobą się razem modlić. Obejmą Cię, będą wołać do Boga, który posyła dzisiaj do Ciebie słowa przebaczenia. Poproszę pastorów, starszych, liderki, liderów grup domowych, podejdźcie tutaj. Będziemy modlić się z tymi osobami, które takiej modlitwy potrzebują. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, przyjdź, będziemy modlić się. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego, Jezusa i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z Jego szat, a lud stał i patrzył, a przełożeni nie szczędzili mu drwin. I w takim kontekście drwin, losowania szat, zostało wypowiedziane jedno z najważniejszych zdań w całym wszechświecie. Niekończące się, nieprzemijające zdanie. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I to, co sobie ja dzisiaj chcę powiedzieć, to jeszcze inne zdanie. A Ty, Krzysztof, gdy wyjdziesz z tego miejsca, idź i czyń jak? Jak? Podobnie. Przebaczaj. Być może ktoś będzie drwił, być może ktoś będzie dzielił, rzucał o Ciebie losy czy o Twoje szaty. Ty idź i czyń podobnie. I takiego podobieństwa do Chrystusa w przebaczaniu Wami sobie życzę. Czy jest to możliwe? Może trzeba zawołać tak jak Szczepan: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. A wtedy będziemy zdolni do postawy Jezusowej. I takiej postawy Wam i sobie życzę. A jeśli ktoś pragnie jeszcze modlitwy, to gdy będziemy śpiewać tę pieśń kończącą nabożeństwo, przyjdź tutaj. Pastorzy, starsi, liderki, liderzy tego kościoła będą modlić się o Ciebie.